Ekscelencjo, najdostojniejszy księże arcybiskupie, nuncjuszu apostolski, eminencje, księże kardynale oraz księże prymasie, ekscelencjo, księże arcybiskupie, metropolito, bracia arcybiskupi, biskupi, prezbiterzy, diakoni i klerycy, czcigodne osoby konsekrowane, szanowni parlamentarzyści, drodzy przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kochani diecezjanie, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Druga niedziela Adwentu wyjaśnia, na czym polega ewangeliczna czujność, do której wzywa cały czas Adwentu. Usłyszana przed chwilą perykopa ewangeliczna przypomina Jana Chrzciciela, jednego z głównych bohaterów Adwentu, czyli czasu radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. To radykalny i bardzo surowy dla siebie święty. Człowiek postu i umartwienia, noszący odzienie z sierści wielbłądzie i pas skórzany dookoła bioder, który żywił się tylko szarańczą i miodem leśnym. Jednocześnie przemawiał z taką mocą, że nawet grzesznicy, których upominał, lubili go słuchać. Ewangelista Marek zaświadcza, ciągnęły do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. A namiestnik Herod Antypas, chory na władzę, uwikłany w światowe intrygi oraz uległy ludzkim słabościom, lubił słuchać Jana Chrzciciela, pomimo tego, że prorok jasno nazywał grzechem to, że żyje z Herodiadą, żoną swego brata Filipa. Jan Chrzciciel to bezkompromisowy świadek prawdy, postać nieskazitelna i budząca podziw. Ale przecież sam o sobie powiedział, że idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Jak mądrym i pokornym trzeba być człowiekiem, aby w odpowiednim momencie stanąć w cieniu, wskazać na kogoś innego, znacznie ważniejszego. Każdy pasterz w tym wymiarze winien przypominać Jana Chrzciciela, nieustannie stając w cieniu i wskazując na Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata. Jan Chrzciciel z jednej strony wzywa do prostowania ścieżek dla Pana przez własne zaangażowanie, poprzez wysiłek pracy nad sobą i próbę przemiany skrawka świata, który został nam powierzony. Jednocześnie jest jasne, że nawet największy wysiłek na nic się zda, jeśli nie doprowadzi do spotkania z Jezusem Chrystusem. Co więcej, wysiłek jest potrzebny, by wyprostować drogę, ale ostatecznie to Bóg odkupił człowieka na krzyżu, a swoją łaską, która jest też miłością, prowadzi nas do zbawienia. Nawet największy ludzki wysiłek nie jest w stanie człowiekowi zapewnić pełnego szczęścia, ponieważ niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie otworzy się na łaskę i nie spocznie w Bogu. Człowiek może, a nawet powinien podjąć trud prostowania drogi swojego życia, ale tego, co najważniejsze, dokona sam Bóg. W usłyszanej przed chwilą Ewangelii tę prawdę ilustruje ponadto przejście od chrztu Janowego do Chrystusowego chrztu Duchem Świętym. W gruncie rzeczy to przejście od ludzkich zabiegów, by oczyścić się od grzechów i osiągnąć doskonałość, do działania Boga, który przychodzi nas uleczyć i zbawić. Od czasu wkroczenia w historię Jezusa Chrystusa najbardziej zajęty naszym zbawieniem jest sam Bóg. Jeszcze inaczej można powiedzieć, że chrzest wodą prowadzi do uznania grzeszności, uczy pokory, ale chrzest w Duchu Świętym jest lekarstwem ponieważ daje pomoc Bożą potrzebną do przezwyciężania własnych słabości. To nie zwalnia człowieka od wysiłku oraz nie usprawiedliwia lenistwa i bierności, ale uczy pokory i wdzięczności. Pokazuje, że najważniejszy jest Bóg. Do nas należy przygotowanie Bogu drogi do naszych serc. Polem zbawczego działania Boga są bowiem nasze serca, ciągle skażone egoizmem. W sensie biblijnym serce to człowiek ze swoimi uczuciami, intelektem, wolą, pragnieniami i decyzjami. Innymi słowy, zbawiony może być każdy, kto nie stawia Bogu oporu, ale poddaje się Jego działaniu. Kto uwierzy, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. W tym kontekście droga Pana nie oznacza po prostu szlaku, który prowadzi nas do Boga, ku Bogu, ale wręcz odwrotnie. To wyrażenie proroka wskazuje na ścieżki, których potrzebuje Chrystus, by do nas mógł przyjść. To poetycki opis otwartego ludzkiego serca. Harmonię pomiędzy wysiłkiem ludzkim a otwarciem na łaskę i zaufaniem Bogu trafnie wyraził święty Ignacy Loyola w słowach: ufaj Bogu tak, jakby całe powodzenie sprawy zależało wyłącznie od Niego. Tak jednak dokładaj wszelkich starań, jakbyś ty sam miał wszystko zdziałać, a Bóg nic zgoła. Czyli jeszcze inaczej. Módl się tak żarliwie, jakby wszystko zależało tylko od Boga, ale pracuj i działaj tak gorliwie, z taką determinacją, jakby wszystko zależało tylko od Ciebie. Takiej postawy uczą błogosławieni diecezji toruńskiej. Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski, gorliwy kapłan i męczennik II wojny światowej. Błogosławiona Maria Karłowska, opiekunka biednych i upadłych dziewcząt. Błogosławiona Jutta, patronka dzieł miłosierdzia. Błogosławiony Jan Złobdowa, patron flisaków i żeglarzy. Żyli w różnych epokach, byli różnymi ludźmi, ale łączy ich odwaga działania i otwarcie na łaskę, które wypływało z przekonania, że Bóg jest ich mocą. W każdej decyzji, w każdym działaniu bardziej słuchali Boga niż ludzi. To synowie i córki ziemi chełmińskiej, to nasi poprzednicy w pielgrzymce wiary, nasza rodzina, z której jesteśmy dumni i która pokazała nam, jak skutecznie prostować drogi dla Pana. Dlatego staję dziś z wielką radością, ale i głęboką pokorą wobec historycznego dziedzictwa najpierw diecezji chełmińskiej oraz 25 lat istnienia diecezji toruńskiej. Bogu dziękuję po raz kolejny, każdego dnia to czynię, wraz z Kościołem Toruńskim za pierwszego biskupa diecezji, biskupa Andrzeja Suskiego oraz jego współpracowników, świętej pamięci biskupa Andrzeja Chrapka oraz biskupa Józefa Szamockiego, prezbiterów, diakonów, w tym diakonów stałych również, osoby konsekrowane i wiernych świeckich. Piękną i zadbaną diecezję toruńską widzę w logice Jezusowej przypowieści o talentach. Otrzymując sporo, bo 5 talentów, należy tak nimi zarządzać, nawet podejmując ryzyko, by je podwoić i oddać 10 talentów. Zły sługa z lęku przed nowym i niepewnym, a może z powodu skąpstwa, zakopuje talenty, by niczego nie stracić, ale też nie jest w stanie zyskać. Jezus naucza, że zachowując tylko to, co otrzymaliśmy, kierując się lękiem, lenistwem, egoizmem, różne mogą być powody takiego zachowania, jeśli zachowujemy tylko to, co otrzymaliśmy, tak naprawdę tracimy sporo, a niekiedy wszystko. Pomnożyć otrzymane dary to trudne zadanie. Po ludzku skazane na porażkę, ale jestem przekonany, że Bóg wyznacza nam tylko takie działania i takie zadania, które z Jego pomocą są możliwe do realizacji. Będę zabiegał na miarę ludzkich możliwości z pełną otwartością na dary Ducha Świętego i na mądrość ludzi, którzy tworzą diecezję toruńską, aby diecezja toruńska była gościnnym domem dla każdego, kto chce być bliżej Boga. Głęboko wierzących zapraszam i proszę, aby jeszcze bardziej zasmakowali w tajemnicy Kościoła i aby stali się według słów Ojca Świętego Franciszka uczniami i misjonarzami, gotowymi w każdej godzinie życia głosić radość Ewangelii. Wątpiący niech nie ustają w drodze, ale niech odważnie pytają, poszukują, a jeśli trzeba, niech zdecydowanie pukają do drzwi kościołów, furt klasztornych i plebanii. Pogubieni, zbuntowani, poranieni, niewierzący, dystansujący się od Kościoła oraz jego wrogowie niech zapamiętają, i mówię to z wielką miłością, że Bóg jest potężniejszy od grzechu, naszych złych doświadczeń, niechęci i ludzkich uwarunkowań. Potrafi swoją łaską przemienić ludzkie życie, a historia uczy, że Bóg swoją miłością nawet swoich przeciwników potrafi przemienić w świętych i w swoich przyjaciół. Proszę o współpracę i życzliwość wszystkie środowiska diecezji toruńskiej, wspólnoty nowej ewangelizacji, wszelkie grupy, stowarzyszenia, ruchy kościelne. Proszę o pomoc w ewangelizacji. Wydział teologiczny, ale też wszystkie środowiska naukowe i uniwersyteckie zapraszam do wspólnej służby prawdzie i rozwojowi człowieka w duchu harmonii wiary i rozumu. Kościół jest otwarty na waszą mądrość i doświadczenie. Duchownych i osoby konsekrowane zapraszam do chrześcijańskiego świadectwa, którego tak bardzo potrzebuje świat współczesny, do świadectwa, że Bóg jest większy i ważniejszy niż sprawy tego świata i logika tego świata. Rodziny proszę o przykład miłości, zgody, przezwyciężania przeciwności. Prężne środowisko skupione wokół Radia Maryja zapraszam do współpracy w głoszeniu dobrej nowiny i budowaniu zgody narodowej. Zwracam się również do was, młodzi przyjaciele, którzy wczoraj tak pięknie otoczyliście mnie modlitwą i wsparciem. Papież Franciszek wzywa nas do dobrego rabanu, czyli do aktywności społecznej, ewangelizacyjnej, i to takiej aktywności, która pokonuje wszelkie bariery. Grupy modlitewne, cierpiących, chorych i samotnych proszę o dar modlitwy, ponieważ bez niej nic pożytecznego nie uczynimy. Wreszcie, proszę mi wybaczyć, bardzo nieśmiało i pokornie proszę też polityków i samorządowców, głównie tych z terenu diecezji toruńskiej, aby broniąc swoich poglądów i przekonań wyborców, nie zapominali, że w sprawach regionu i troski o dobro wspólne warto być razem. A spór nie musi oznaczać kłótni, a ponad wszelkimi podziałami jesteśmy siostrami i braćmi, zatem nigdy nam nie wolno zapominać o wzajemnym szacunku. Niech towarzyszą nam słowa Ojca Świętego Franciszka z adhortacji Ewangelii Gaudium. My, chrześcijanie, podkreślamy potrzebę uznania drugiego człowieka, leczenia ran, budowania mostów, zacieśniania relacji i pomagania, by jeden drugiego nosił brzemiona. Umiłowani diecezjanie, każda struktura kościelna ma proklamować i zbliżać do Królestwa Bożego, które jest wspólnotą sprawiedliwości, pokoju i miłości. Która jest też wspólnotą każdego człowieka ochrzczonego. Nie ma w nim wykluczonych. Są tylko ci, którzy potrzebują modlitwy Bożego miłosierdzia i jeszcze większej miłości. Zatem proszę, prostujmy ścieżki życia, na ile potrafimy, resztą zajmie się Bóg. Wszystkich zaś zachęcam do modlitwy za diecezję toruńską, a szczególnie za tych, którzy przeżywają problemy lub się po ludzku pogubili. Oni najbardziej potrzebują naszej pomocy. Diecezja toruńska to również wspaniała posługa Caritas. Niech służba potrzebującym i biednym nadal ożywia naszą wspólnotę. Biskupią posługę w diecezji toruńskiej chciałbym realizować właśnie w tym kluczu. Troski i ludzkich wysiłków, aby diecezja wzrastała, ale też w duchu głębokiego zaufania Bożej opatrzności i świadomości służby Chrystusowi i Kościołowi. Z pomocą przychodzi moje zawołanie, biskupie, wybrane przed 5 laty, Omnibus Omnia Factus. Święty Paweł Apostoł w pierwszym liście do Koryntian wyjaśnia istotę tego zadania. Będąc wolny od wszystkich, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby pozyskać jak najliczniejszych. Dla Żydów stałem się Żydem, aby ich pozyskać. Dla słabych stałem się słaby, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, aby wszystkim sposobem przynajmniej niektórych doprowadzić do zbawienia. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, abym miał w niej swój udział. W sensie dosłownym, wszystkim dla wszystkich jest tylko Chrystus, to wiemy. Ale człowiek może, a nawet powinien podejmować wysiłek, aby każdego dnia mozolnie, ale wytrwale zbliżać się do tego ideału. Głęboko w sercu noszę też słowa świętego Ignacego Antiocheńskiego z II wieku, które zapisał w liście do świętego biskupa Polikarpa. Zapisał tak. Zachęcam cię przez łaskę, jaką jesteś przyodziany, sam przyspiesz biegu i napominaj wszystkich, aby mogli dostąpić zbawienia. Dbaj o jedność, gdyż od niej nie ma nic lepszego. Wszystkich dźwigaj, jak i ciebie Pan dźwiga. Wszystkich znoś w miłości. Nieustannie znajduj czas na modlitwę, proś o mądrość większą od tej, którą posiadasz, a duch twój niech czuwa bez chwili spoczynku. Mów z każdym z osobna, naśladując obyczaje Boże. Noś słabości wszystkich, niby zawodnik doskonały. Gdzie większy trud, tam i zysk wielki. I piękne zdanie. Niech nic się nie dzieje bez twojej wiedzy, lecz i ty nic nie czyń bez Boga. Tak chcę sprawować moją posługę w diecezji toruńskiej. Niech tak się stanie, a Matkę Bożą nieustającej pomocy, patronkę diecezji, proszę o pomoc i opiekę. Amen.